I tak, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska z koncertu wprowadzili nas trochę w taki nastrój przed świętami. Mamy już adwent, oczekujemy na piękne wydarzenia, ale polityka nie zwalnia. Szykują się zmiany w ordynacji wyborczej. Odwiedził nas poseł Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości, współtwórca zmian w ordynacji wyborczej, więc proszę powiedzieć, co wy tam majstrujecie przy tej ordynacji, jak to chcecie znowu zrobić zamach na demokrację?
No tak. Nie. Znaczy, przede wszystkim należy zaznaczyć, że to nie są zmiany tylko w ordynacji. To jest zmiana, propozycja zmian w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zmiany, które tam idą, to zmiany, które mają zwiększyć udział obywateli w funkcjonowaniu samorządu, wzmocnić pozycję radnych. Także to są takie rzeczy jak podniesienie do rangi ustawowej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jak budżety obywatelskie, jak coroczna sesja, taka debata o stanie gminy, powiatu i województwa z udziałem obywateli zagwarantowanym, jak możliwość kontrolne dla radnych, no i szereg innych zmian. Pewnie o wszystkim nie ma czasu, żeby mówić, ale to jest jeden z takich podstawowych trzech filarów tej ustawy, więc zarzucają chciałem wspomnieć
wam,
chociaż.
Oponenci zarzucają wam, że likwidujecie jednomandatowe okręgi wyborcze.
No tak, no bo to jest...
Bo chcecie dla PiSu i dla PO wszystko.
Tak, tak. Znaczy, ten tekst to co jakiś czas rzeczywiście słyszymy.
Ja powtarzam to biegowe tak, opinie, żeby się
tak, to jest tak, tak głupie, że trudno to czasem nawet na spokojnie komentować, ale właśnie cieszę się, że jest taka okazja, żeby wyjaśnić parę rzeczy. No tak, no rzeczywiście proponujemy likwidację tych JOW-ów w gminach. Dlaczego? Dzisiaj mamy sytuację, w której w gminach mamy wybór w JOW-ach poza miastami na prawach powiatu oczywiście. W miastach na prawach powiatu i w powiatach wyborcy ordynację proporcjonalną i wybieramy między 3 a 10 radnych, a w wyborach do sejmiku wybieramy między 5 a 15, także proporcjonalnie. No, patrząc na to, to można uznać, że no, jest to tak nieprzypadkowo tak pod kogoś skrojone. Ordynacja nie jest po to, żeby zawsze, nie wiem, PSL-owi było najwygodniej.
Czyli JOW-y konserwowały to, co jest teraz.
No, tak. Żeby pan, znaczy JOW-y, gdzie, oczywiście są różne przypadki tego, ale dlaczego jesteśmy zasadniczo za zmianą? Bowiem mamy kilka rodzajów sytuacji, często bardzo niedobrych. Pierwsza sytuacja to jest sytuacja, w której takich przykładów jest mnóstwo. Komitet wójta, burmistrza z poparciem około 30% bierze całą radę gminy. Tak, nie ma w ogóle opozycji. Druga sytuacja analogiczna, ale w drugiej turze wójt i burmistrz przegrywa z kandydatem opozycji i ten ma całą radę przeciwko sobie. I trzecia rzecz. Sytuacja, w której radny zajmuje się połową sołectwa, połową ulicy, tak? Znaczy, no, jednak naszym zdaniem no, powinien ten ogląd mieć szerszy. No i teraz ta bzdura w postaci tego, że to dla wielkich partii. Patrząc z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, to ja mogę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość ma więcej radnych po wyborach w roku 2014, kiedy już są te JOW-y tam tak w bardzo dużej ilości, niż w roku 2010 miało, kiedy była ordynacja proporcjonalna. Komitety obywatelskie w roku 2010, kiedy ona jeszcze nie obowiązywała poza najmniejszymi gminami, zdobyły i to łącznie z miastami na prawach powiatu, które są znacznie bardziej upartyjnione siłą rzeczy, ponad 55% głosów, co się przełożyło na ponad 70% mandatów. No trudno uznać to za jakiś przykład upartyjnienia. Znaczy ja się nie zgadzam i staram się zwalczać tą tezę, że ludzie w Polsce są, no nie wiem, co, ograniczeni i w przypadku, gdy mają JOW-y, to nie zagłosują na tego kandydata z komitetu, dajmy na to Prawo i Sprawiedliwość, ale już jak jest proporcja, to na tego samego kandydata zagłosują. No nie, no to tak nie wygląda. Ludzie i tak tam głosują na człowieka w małej miejscowości. I czy on jest z takiego czy innego komitetu, to umówmy się, że to jest sprawa trzeciorzędna dla nich. Tak więc no, nie da się tego w żaden sposób jakiś upartyjnić. Zresztą bardzo wielu nawet skądinąd z Prawa i Sprawiedliwości ludzi woli startować z lokalnych komitetów do gmin, nawet tam, gdy obowiązywała ordynacja proporcjonalna, z różnych powodów, bo się tworzy jakieś koalicje szersze i tak dalej. Także no to, znaczy, więc to wszystko jest taka pewna ułuda i fałsz, no a do tego dochodzi wybory uzupełniające, których się odbyło w ciągu tej kadencji ponad tysiąc w skali kraju. I to, no oczywiście, że same JOW-y także konserwują pewien układ, bowiem jak ten radny jest, no i jest szereg też przypadków takich, gdy radny zadaje wójtowi, burmistrzowi jakieś niewygodne pytania, a wójt, burmistrz może sobie powiedzieć, a jak tak, no to zobaczymy, to na to sołectwo nic nie dajemy pieniędzy. Dzisiaj nie będzie w stanie tego zrobić, bo to jeżeli będzie jeden z iluś radnych i jedna trzecia, jedna czwarta, jedna piąta gminy, no to nie będzie w stanie podjąć takiej decyzji.
No tak, i wprowadzacie, co jest też istotnym nowum, dwukadencyjność, czyli wreszcie nie będzie tak, że do śmierci wójt czy burmistrz pełni swoją funkcję, aż już wszyscy wyborcy wymrą. Choć w Krakowie już czwartą kadencję pełni swoją funkcję prezydent Jacek Majchrowski, a teraz dacie mu jeszcze dwie kadencje, bo dopiero od teraz będą liczone te dwie kadencje, tak?
No, my mieliśmy, jak pan redaktor może pamięta, taki pomysł, plan, by to było z zaliczeniem już obowiązujących kadencji. No tylko, że taka ustawa, znaczy teoretycznie moglibyśmy ją przyjąć, ale nie miałoby to większego sensu, bowiem mielibyśmy weto pana prezydenta. No to, że tak powiem, tworzenie tego rodzaju ustawy miałoby się z celem.
Stąd a teraz też nie będzie weta prezydenta?
To zobaczymy, no ale w każdym razie, to trudno mi się wypowiedzieć, no ale w każdym razie to był jakiś warunek, te rzeczy, o której zresztą prezydent mówił, a teraz w ciągu ostatnich dni ministrowie prezydenta nawet to powtarzali, tak więc no, na pewno to chcieliśmy napisać ustawę i przygotować taką, która będzie mogła jakby skonsumować różnego rodzaju oczekiwania. Stąd też ta dwukadencyjność dopiero od roku 2018. Jeszcze jedna ważna uwaga. My toczymy rozmowy z konstytucjonalistami, bo jest w ogóle pewnego rodzaju obawa, czy w ogóle ją można wprowadzić. Tak?
To tą dwukadencyjność.
Tak, czy jest to rozwiązanie konstytucyjne. Zależy nam na tym, chcemy, zresztą część partii opozycyjnych także to proponowała. Natomiast no musimy mieć oczywiście pewność, że jest to możliwe.
Dołączyła do nas pani Krystyna Łazor z Ruchu Kontroli Wyborów. Macie uwagi do propozycji Prawa i Sprawiedliwości? Proszę bardzo, teraz jest okazja, żeby je wypowiedzieć.
Dzień dobry Państwu. Oczywiście, że mamy uwagi. No główną uwagą i takim żalem do wnioskodawców, do posłów wnioskodawców i do PiS-u jest brak w przedstawionym projekcie uregulowania, uporządkowania kwestii związanej ze spisem wyborców, z rejestrem wyborców. My alarmujemy od 2015 roku błędy, które są w spisach wyborców. No dla nas błędy w spisach wyborców to jest źle zdefiniowana baza wyborców, czyli w ogóle no to podważa sens prawidłowości wyborów. Te błędy są naszym zdaniem spowodowane niedbalstwem.
Czyja to wina?
Wina, to jest właśnie wina
Państwowej Komisji Wyborczej.
Po pierwsze wina kodeksu wyborczego, który obowiązuje. Dlatego, że kodeks wyborczy nie zakłada, ten, który obowiązuje, nie zakłada stworzenia centralnego rejestru wyborców. Te rejestry wyborców są obecnie tworzone w gminach, czyli przez wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Czy w domyśle
nikt tego nie sprawdza?
Myślimy, że tu może się kryć jakieś fałszerstwo. Tak?
Znaczy, jeżeli nieprawidłowości, nie nazwałabym tego fałszerstwem, ale nieprawidłowości, na pewno wynik wyborów, który jest podawany, no jest niezgodny ze stanem faktycznym, chociażby w części dotyczącej frekwencji.
Mamy zastrzeżenie, pan poseł może odpowiedzieć. Czy z tym sobie poradzicie, przygotowując nową ustawę?
No tak. Znaczy, różnica jest taka, że ruch kontroli wyborów to jest oczywiście, proponuje słuszne co do zasady rozwiązanie, natomiast no my jako wnioskodawcy jesteśmy ograniczeni pewnymi rzeczami, choćby tym, by przygotować ustawę, która no nie sprawi, że te wybory samorządowe się nam wysypią, mówiąc krótko. No i niektórych zmian...
Już się wysypały w poprzednim.
No tak, tak, no ale no to nie znaczy, że... Znaczy po to jest tak, że ta ustawa, by tym razem do tego nie doszło.
Już tak wpadnę w słowo. Po ilu dniach będzie ogłoszony ostateczny wynik wyborów, jak pan myśli? Dzięki waszym pomysłom.
No, panie redaktorze.
Nie będzie już tej sytuacji, która
robimy,
była poprzednio.
Robimy wszystko, by temu zapobiec. Natomiast proszę pamiętać, że organizacja i tak będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej. Tu mamy dodatkowe problemy.
Czy system liczenia głosów już jest lepszy? Czy ten mechanizm informatyczny już zadziała?
Tak, znaczy... No to... To jest rzecz do zorganizowania dla szefa Krajowego Biura Wyborczego. Tutaj też są pewne zmiany, za które jesteśmy krytykowani przez tą część liberalno-lewicową opinii publicznej. No ale naszym zdaniem są to zmiany konieczne, które proponujemy. Natomiast, no, jak mówię, nie jest możliwe zrobienie wszystkiego na najtrudniejsze wybory samorządowe.
A czy nie będziemy mieli wyborów cudów, tak jak poprzednio, że PSL miał jedno cyfrowe notowanie, no tak. A naraz podskoczyło na dwucyfrowy wynik i znowu spadło do jednego.
No właśnie, właśnie. Wtedy to był jedyny przypadek, to sobie od razu powiedzmy, tak. Gdy exit poll, które, znaczy sondaże to wiadomo, jakie mamy w Polsce podejście, ale exit poll akurat się zawsze sprawdzały.
Tak.
Tam różnica była najwyżej 2%. W tych wyborach wyniosła 7% na korzyść PSL-u, minus 5% ze stratą dla Prawa i Sprawiedliwości. No, po to jest część zmian dotyczących tej jawności, transparentności procesu wyborczego, jak choćby zapewnienie trochę...
No te kamery i te przezroczyste
urny. Składy komisji wyborczych, które zapewniają dopuszczenie wszystkich największych komitetów i tam zagwarantowanie im miejsc, sposób liczenia głosów, organizacja wyborów nie przez wójtów, czyli najbardziej zainteresowanych tymi wyborami, a przez Państwową
Komisję zarzucają, wyborczą. Że w Rosji i na Białorusi są kamery wyborczych i że to będzie można dzięki temu sprawdzić na przykład, kto głosował i jak głosował.
No to wie pan, no to, no ale kto będzie mógł to sprawdzić? Znaczy, no to tak samo dzisiaj wójt czy burmistrz, tak, ma wgląd po pierwsze do wszystkich spisów, po drugie ma w każdej komisji swojego urzędnika i który może mógł to sprawdzać w sposób zupełnie oczywisty. Nie, no znaczy, no to pewnych rzeczy się nie da uniknąć. No to takich cudów nie ma. Natomiast no, to, że w Rosji też, nie wiem, funkcjonują szkoły, czy to tak jak...
Tak. To, że w Rosji to wcale nie znaczy, że źle.
Czy tak jak opozycja tutaj mówi, wyciąga wnioski z czegoś, co im się nie podoba, bo coś tam było w latach tam, nie wiem, 50-tych czy coś. No, Urząd Prezydenta też był w latach 50-tych za PRL-u. No i co? No, to nie znaczy, że dzisiaj mamy go likwidować, prawda? I tak dalej. Także no, to jest takie opowiadanie różnego rodzaju bajek. No w Rosji to oczywiście wiemy, to są zupełnie innego rodzaju problemy. Tam nie trzeba fałszować wyborów. Tam fałszerstwo się odbywa na zupełnie innym poziomie. Niż na
No jak mawiał Stalin, komisji. Ważne kto liczy głosy, a nie kto głosuje. Pani Krystyno, kolejne zastrzeżenie, jakie macie wobec
właśnie
tego projektu.
Chciałam nawiązać do ostatniego zdania, które pan powiedział. Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Kolejna rzecz, która też budzi nasze obawy, ja jeszcze nie wiem, jaki ostatecznie kształt ona, regulacja w tej sprawie przybierze, ale chodzi nam o właśnie system informatyczny. Pan poseł tutaj powiedział, że trzeba będzie tworzyć ten system informatyczny. On jest tworzony od kilku lat. Tak, ostatnio wykazał się niesprawnością w 2014 roku i od tego czasu jest tworzony, jak również
jakby
testowany.
Jakby miał alergię na Prawo i Sprawiedliwość ten system poprzedni.
Ja nie wiem, na co on ma alergię. On po prostu systemowo źle działa. Mhm. I on jest cały czas według zapewnień Państwowej Komisji Wyborczej testowany. No, proszę Państwa, ten system to jest właśnie serce wyborów. I tutaj nie zgodzę się z wypowiedzią pana posła odnośnie spisu wyborców. Spis wyborców, centralny spis wyborców to jest po prostu jeden z modułów tego systemu. Krajowe Biuro Wyborcze po prostu nie zaplanowało tego systemu, tego modułu, żeby był centralny rejestr wyborców. No, tam są różne szufladki, ale nie ma miejsca właśnie na centralną bazę wyborców.
Ale wybory za rok i co jeszcze można zmienić? Można stworzyć taki moduł?
No informatycy twierdzą, że można. Nie wiem, czy w tym systemie...
Panie pośle, czy to jest możliwe i czy można to wprowadzić do zapisów ustawowych?
Wprowadzić do zapisów można wszystko, tylko później to też trzeba zrealizować, tak? I chciałbym wiedzieć, kto by wziął wówczas odpowiedzialność za to.
Informatycy.
Informatycy nie będą z tego rozliczeni, tylko siłą rzeczy my jako wnioskodawcy się okażemy winni. Mamy do tego taką postawę Państwowej Komisji Wyborczej dzisiaj, która wycofuje się nawet z pracy.
No bo ludzie umierają i osiągają pełnoletność. Cały czas
tak,
to się
oczywiście
zmienia,
jest rotacja, ale ja Państwu odeślę do konferencji prasowej w wyborach prezydenta, gdzie w ogóle byłam, czy ja zauważyłam też taką rzecz, ale jakby na konferencji dziennikarz o tym wspomniał. Proszę Państwa, ten system informatyczny, który w tej chwili jest, no, powoduje jakieś absurdy, że w dniu wyborów prezydenckich jednego dnia zmieniła nam się liczba osób uprawnionych do głosowania. To jest w ogóle niedopuszczalne.
Ale ona się zmienia.
Ale
ona się zmienia.
No bo... nie, liczba uprawnionych jest stała na dany dzień. Natomiast w komunikatach Państwowej Komisji Wyborczej były podawane różne liczby. Odsyłam do tych danych.
Czy jakoś sobie z tym można poradzić, panie pośle?
Zobaczymy, no będziemy robić to, co jest możliwe, no ale też jakby no mając na względzie fakty, aby te wybory udało się przeprowadzić bez zakłóceń. Oczywiście, że centralny rejestr trzeba stworzyć generalnie, tylko no, obawiamy się, że w tym kształcie, w związku z tymi komunikatami jeszcze, które płyną z Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej, stworzenie tego w ciągu niecałego roku, no, mogłoby się okazać dodatkowym, gigantycznym problemem, który by i tak już utrudnił pewną sytuację. No stąd też jednak uważamy, że należy zrobić dzisiaj to, co jest możliwe. Ta sprawa wydaje się być zbyt trudna na ten moment i staramy się podchodzić do tego, jak mówię, realistycznie. Ja wiem, no, wiem, że to jest no, ta przewaga organizacji społecznych. No, no państwo nie weźmiecie za to odpowiedzialności. Nikt nie jest, co więcej, my też nie jest, bo to trzeba zrozumieć, to nie jest tak, że teraz, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość będzie przeprowadzało te wybory, bo wtedy mówiąc nawet tak żartobliwie oczywiście można by za coś brać odpowiedzialność. To dalej będzie robiła Państwowa Komisja Wyborcza, która już dziś zapowiada, że pomimo tych zmian proponowanych, które są mniej daleko idące niż by choćby RKW chciało, już, że oni będą mieli problemy.
Przewodniczący Hermaliński.
Że oni w zasadzie już dzisiaj mówią, że to się może nie udać, żeby zrobić, tak?
Dokładajmy. Proszę Państwa, ale czy zmieni się ten obraz Państwowej Komisji Wyborczej, bo niestety do dziś powszechnie w świadomości Polaków funkcjonuje obraz, przepraszam bardzo za sformułowanie, leśnych dziadków, którzy nie radzą sobie z rzeczywistością.
Zmieni się w tym sensie, że planujemy i proponujemy w tym projekcie reformę Państwowej Komisji Wyborczej, ale która miałaby być po roku 2019, no już po to także, aby nie pojawiały się zarzuty, że teraz no, ta reforma ma służyć temu, żeby skręcić jakieś wybory. Stąd też my proponujemy to zrobić po roku 2019.
Czyli po wyborach.
Tak, po wyborach parlamentarnych. Odejść od systemu sędziowskiego na rzecz systemu mieszanego. 2 na 9 przedstawicieli będzie wybieranych przez środowiska sędziowskie, czyli przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. 7 będzie wybieranych przez parlament, przy czym jedna, nawet największy klub, nawet który miałby 90% miejsc, nie może rekomendować więcej niż 3 na 7 tych członków, czyli łącznie 3 na 9.
O tym się mało mówi, opozycja o tym w ogóle nie mówi.
W ogóle nie mówi w składzie zasadzie całej Państwowej Komisji Wyborczej. No, wydaje się nam to zapewnienie, znaczy dlaczego też tak? Po pierwsze dlatego, że dziś w Europie tylko Polska i Włochy, to jest system jakby sądowy z przedstawicieli korporacji, tak, w Państwowej Komisji Wyborczej. Te rozwiązania są podobne i zresztą, jeszcze jedna ważna rzecz, żaden z przedstawicieli wybrany przez parlament nie może stać na czele komisji, a więc na czele będzie stał jeden z przedstawicieli tych gremiów sędziowskich. To gwarantuje podobnie, to jest podobne rozwiązanie jak w Wielkiej Brytanii, jak w Portugalii, jak w kilku innych krajach. No pewną tutaj stosunkowo daleko posuniętą jakby niezależność. Z drugiej strony fakt, by była kontrola wzajemna też partii przy dzisiejszym sporze bardzo gorącym politycznym, to też się wydaje pewna wartość. No i wreszcie także zagwarantowanie tutaj daleko idących praw opozycji. My oczywiście trudno rozstrzygać, kto nią będzie po roku 2019, ale to też jest fakt. No a mimo to oczywiście i tak to jest krytykowane. No,
wszystko, co robicie, jest krytykowane.
Mogę pochwalić teraz?
Pani Krystyna, właśnie, bo tak już zbliżamy do finału.
Oczywiście, tak, więc właśnie te rozwiązania personalne. Ta ustawa jakby dopina to, co wydarzyło się w 2014 roku. Bo wówczas Państwowa Komisja Wyborcza zrezygnowała, jak wszyscy wiemy, ale wszyscy pracownicy biura, Krajowego Biura Wyborczego pozostali na czele z panią Beatą Tokaj, dyrektor,
która była odpowiedzialna za
która była odpowiedzialna za system informatyczny.
Tak.
I ja mam takie wrażenie, że jakby te problemy, o których mówi pan sędzia Hermeliński, wiążą się z osobą pani Tokaj, która po prostu nie
Tokaj
ma...
dobre węgierskie wino, ale...
Nie ma przygotowania, aby nadzorować system informatyczny, ponieważ jest prawnikiem. Na ten właśnie brak kompetencji pani Tokaj zwróciła uwagę na Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2015 roku. Były zalecenia NIK-u, aby jakby tutaj zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia i PKW do tej pory tego nie zrobiło, nie wykonało zaleceń NIK-u.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nasi słuchacze trochę wreszcie zrozumieli z tego, co dotyczy ordynacji wyborczej i z tej dyskusji, która wokół ordynacji wyborczej się toczy, a która nie przedstawia argumentów. Tu mieliśmy chwilę na to, żeby te argumenty wysłuchać. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pani Krystyna Łazur, Ruch Kontroli Wyborczej, i pan poseł Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się państwu.
Jeden z inicjatorów zmian w ordynacji wyborczej. Życzę państwu powodzenia i zgodnej współpracy. Dla nas, dla naszego pożytku. Dziękuję państwu.
Będziemy się ścierać, ale konstruktywnie.
Wszystkiego dobrego. Wróży. Bardzo państwu dziękuję. A teraz sobie coś zagramy. Dalida.